Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ją się z Państwem, Elżbieta.
Leszek.
I witamy także Panią Joannę. Witamy gości naszych, którzy poprowadzą temat seksualizacja wychowania według standardów wychowania WHO i Unii Europejskiej. I ten temat przedstawi nam siostra Urszula Kusek, pallotynka, która prowadzi spotkania dla rodziców pod nazwą Wiedzieć, aby głębiej wierzyć. Jest autorką książek dla rodziców, dzieci i wychowawców. Witamy serdecznie.
Witamy, siostra.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I także jest z nami pan dr Jarosław Piesiewicz.
Witam.
I jeszcze raz przypomnimy.
Temat właśnie gender w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia ONZ oraz Unii Europejskiej oraz polskim projekcie ustawy o wychowaniu seksualnym. Na razie projekcie. Daj Boże, żeby tylko to był projekt. Siostra była już naszym gościem na początku lipca i obiecaliśmy kolejną audycję naszym słuchaczom, rodzicom, małżonkom, gdyż jest to bardzo istotny temat. Może tyle wstępu, gdyż resztę siostra dopowie, a dużo jest do mówienia, więc nie będę zabierał siostrze czasu. Prosimy bardzo, siostra Urszula Kusek.
Tak, ale zanim ja, to jeszcze najpierw pan Jarosław na wstępie.
Ponieważ jest to audycja dla rodziców, chciałem zacząć od krótkiej modlitwy. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen.
Duchu Święty, spraw, żeby ta audycja przyniosła chrześcijańskie owoce na chwałę Bożą.
Amen.
Amen.
W czasie lipcowej audycji mówiliśmy, czym jest ideologia gender, skąd ona się wzięła, jak również wspominaliśmy o tym, że cała ta ideologia jest przede wszystkim zagrożeniem duchowym. I w związku z tym każdy z nas powinien podejmować taką duchową walkę z tą właśnie ideologią. Dziś chcemy zwrócić uwagę na to, że walka duchowa nie wystarczy, ponieważ ta ideologia też domaga się bardzo konkretnego naszego zaangażowania i działania, aby nie doprowadzić jej po prostu do głosu. A dlaczego ona jest groźna? W kilku słowach, abyśmy sobie przypomnieli, w czym tkwi zagrożenie ideologii gender. Ideologia ta chce nam wmówić, że człowiek nie rodzi się kobietą lub mężczyzną, ale staje się kobietą lub mężczyzną w czasie procesu wychowania poprzez różnego rodzaju stereotypy, które tkwią w kulturze, w wartościach, w sposobie życia danego społeczeństwa, a przede wszystkim w religii. Zdaniem gender, seks, czyli płeć biologiczna, nie powinna mieć wpływu na płeć kulturową, czyli właśnie tą płeć gender. Każdy człowiek powinien mieć prawo do wolnego wyboru tożsamości płciowej. W związku z tym ideolodzy gender promują homoseksualizm, wolne związki, seks bez zobowiązań, aborcję jako prawo każdego człowieka i seksualizację wychowania dzieci jako drogę do ich prawdziwego szczęścia. Gender chce zniszczyć człowieka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym.
I pan doktor.
Celem nas, rodziców, jest tak wychować nasze dzieci, aby potrafiły rozpoznawać zagrożenia duchowe i skutecznie z nimi walczyć. Chcemy, żeby po samodzielnym, dorosłym życiu nasze dzieci trafiły do nieba. Żeby to osiągnąć, musimy być mocni w wierze. Drogą do umocnienia wiary jest modlitwa, post i życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Życie własne uświęcające.
Wiemy, że istnieje nowy projekt ustawy o wprowadzeniu do szkół edukacji seksualnej która miałaby się odbywać w czasie obowiązkowych dla wszystkich uczniów zajęć z przedmiotu o nazwie Wiedza o seksualności człowieka. Coś nowego, bo mieliśmy tą edukację seksualną typu A, a teraz ma być typu B, ale coś siostra później powie.
No właśnie. Otóż od roku 1993, kiedy to w Polsce zaistniała ustawa mówiąca o ochronie płodu ludzkiego i planowaniu rodziny, na mocy tejże ustawy minister edukacji został zobowiązany do wprowadzenia w program nauczania szkół takiego przedmiotu, który mówiłby o życiu seksualnym człowieka. Później na mocy rozporządzenia ministra edukacji w roku 1999 został wprowadzony do szkół przedmiot o nazwie Wychowanie do życia w rodzinie. I te wiadomości, drodzy Państwo, są niezwykle ważne, ponieważ ustawa i rozporządzenie nadal nas obowiązuje. I w polskiej szkole na mocy tej ustawy i tego rozporządzenia musi być taki przedmiot, który będzie dotyczył ludzkiej seksualności. We wspomnianym rozporządzeniu z roku 1999 czytamy następujące zdania. Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, a w szczególności wspierać wychowawczą rolę rodziny, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, kształtować postawy prorodzinne, prospołeczne i prozdrowotne. I jeszcze dla jasności trzeba dodać, że w tym dokumencie pojęcie rodziny rozumiane jest jako związek kobiety i mężczyzny oraz dzieci oraz że na mocy tego samego rozporządzenia minister edukacji zobowiązuje dyrektorów szkoły łącznie z nauczycielami do tego, aby na początku roku szkolnego w każdej szkole, co więcej w każdej klasie, odbyło się zebranie dla rodziców, w czasie którego rodzice poznają nauczyciela, który naucza przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz zostaną bardzo dokładnie poinformowani, jakie tematy będą poruszane w czasie tych zajęć dla ich dzieci. I obecnie wyróżniamy trzy typy edukacji seksualnej. Typ pierwszy to jest taka edukacja seksualna, która jest wychowaniem do czystości, do abstynencji seksualnej, nie propaguje antykoncepcji oraz nie nakłania do aborcji. Typ drugi, typ B, to jest edukacja taka bardzo biologiczna i do niej odwołuje się gender. I typ C to jest tak zwana złożona edukacja seksualna. Ona próbuje połączyć te dwa pierwsze modele, czyli to wychowanie do czystości łącznie z tą edukacją taką biologiczną. I w Polsce od samego początku mamy typ edukacji seksualnej, ten typ A, który odwołuje się do czystości, do takiej integralnej wizji życia człowieka. I być może dzięki temu, też dzięki temu, że ciągle w Polsce jednak jest jakaś troska o wartości, o rodzinę, Polska zajmuje chlubne ostatnie miejsce. I tym miejscem ostatnim możemy naprawdę się chlubić, albowiem jest to na tle takich krajów jak Szwecja, w której wychowanie seksualne typu B było wprowadzone już w 1955 roku, później Wielka Brytania i Niemcy, gdzie wychowanie seksualne typu B, te genderowe wychowanie, jest też już od wielu, wielu lat. Polska zajmuje ostatnie miejsce, jeśli chodzi o liczbę ciąż nieletnich, przerywania ciąży, czyli aborcji oraz zachorowań na choroby weneryczne, w tym zakażeniami wirusa HIV-AIDS.
Więc jeżeli w Polsce mamy dobry program wychowania seksualnego, no bo jest stosunkowo bardzo mało aborcji w porównaniu ze Szwecją, Anglią. Jeżeli jest mało chorób tych wenerycznych, czy istnieje w ogóle potrzeba wprowadzania nowej ustawy i nowego sposobu edukacji seksualnej, która już nie będzie odwoływała się do żadnych wartości, do żadnej religii?
Zdaniem ideologów gender taka potrzeba jest wręcz nagląca i być może dlatego właśnie w nowym projekcie ustawy, który wyszedł z ruchu pana Palikota, wychowanie do życia w rodzinie, które obecnie jest w szkole, zostało bardzo mocno skrytykowane jako przedmiot, który nie przynosi odpowiednich efektów, wręcz jest szkodliwy i nie odpowiada na potrzeby dzieci, młodzieży i rodziców. I raz jeszcze tylko chcę przypomnieć o tym, że podstawa programowa przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i treści, które w podręcznikach do tego przedmiotu znajdujemy, jest w gruncie rzeczy zgodna z dekalogiem i chyba to boli genderowców najbardziej. Poza tym obecnie obowiązująca ustawa mówi bardzo wyraźnie o podstawowej roli rodziców w wychowaniu dziecka, a nowa stwierdza już na samym początku, że rodzice nie radzą sobie z wychowaniem dziecka, z rozmowami z dziećmi o tematach seksualnych, dlatego powinni ich zastąpić w tym odpowiednio wyedukowani edukatorzy seksualni. Co więcej, w tym nowym projekcie ustawy wręcz odbiera się rodzicom możliwość decydowania o tym, czy dziecko będzie brało udział w takich zajęciach, jak właśnie wiedza o życiu seksualnym. Albowiem przedmiot ten ma być przedmiotem obowiązkowym w wymiarze 2 godzin tygodniowo i co więcej, minister edukacji na mocy tej nowej ustawy ma być zobowiązany również do tego, aby co roku odbywała się olimpiada wiedzy z tego przedmiotu. No i pytanie, czy w ramach tej olimpiady mają odbywać się też zajęcia praktyczne, to już w tym momencie po prostu nasuwa się samo. I nie jeden raz też w projekcie nowej ustawy powracają stwierdzenia, że wiedza, którą uczniowie będą zdobywać, jest dla nich odpowiednia, dobra, będzie służyć ich rozwojowi, powstała po latach badań i doświadczeń, a zalecana jest przez Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską i ONZ. I tutaj pozwolę sobie przypomnieć standardy Światowej Organizacji Zdrowia, o których mówiłam już w lipcu, na których ma być zbudowana podstawa programowa tego przedmiotu wychowanie do życia seksualnego, który jest nam proponowany. Więc raz jeszcze w telegraficznym skrócie. Co nam proponują standardy wychowania według WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia? Mówią one o tym, że wychowanie seksualne zaczyna się od momentu urodzenia dziecka i już od tego momentu należy uczyć dziecko tego, że ciało daje przyjemność i moje ciało należy do mnie. W wieku od 4 do 6 lat na mocy tego nowego projektu będziemy zobowiązani uczyć dzieci masturbacji, o tym, że istnieją relacje jednopłciowe, czyli homoseksualizmu, o różnych koncepcjach rodziny, a więc również o tym, że rodzina to jest tata, tata i dziecko i mama, mama i dziecko albo jeszcze inne kompilacje. W wieku od 6 do 9 lat będzie trzeba nauczać znowu masturbacji, autostymulacji, o stosunku, o antykoncepcji już, o seksie w mediach, o chorobach wenerycznych. W wieku 9 do 12 lat trzeba będzie uczyć antykoncepcji, skutecznego używania prezerwatyw. Będzie trzeba mówić o różnicy między orientacją genderową a płcią biologiczną, czyli o tym, że każdy może sobie wybierać tożsamość płciową, o masturbacji, orgazmie, o wykorzystaniu nowych mediów, w tym internetu, oczywiście do tego, żeby odczuwać przyjemność cielesną i o pozytywnym wpływie seksu na zdrowie. A w wieku od 12 do 15 lat o pierwszych doświadczeniach seksualnych, o przyjemności, masturbacji, orgazmie, o konsekwencjach macierzyństwa i ojcostwa oraz o ciąży, ale w kierunku usuwania ciąży, czyli aborcji. Nowy projekt ustawy mówi też o złych rodzicach. Tylko jak tutaj są rozumiani źli rodzice? Zły rodzic to jest taki rodzic, który nie będzie chciał posyłać dziecka na ten przedmiot wychowanie seksualne według przytoczonych przed chwilą standardów. I jako przykład złych rodziców przywołuje ten nowy projekt ustawy przypadek 5 rodzin z Niemiec, które powołując się na wartości chrześcijańskie, nie chciały posyłać dzieci na zajęcia wychowania seksualnego, które w Niemczech są obowiązkowe od 1970 roku. Rodzice ci odwołali się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W odpowiedzi Trybunał stwierdził, że standardy nauczania wiedzy o życiu seksualnym nie są związane z żadną religią, a jedynie zawierają, uwaga, solidną wiedzę medyczną, opartą na najnowszych i najlepszych standardach, które powstały po latach badań i doświadczeń. Szkoły zwolniono od oskarżeń rodziców, a rodzice pod karą pozbawienia wolności, właściwie pod groźbą takiej kary, lub odebrania im praw rodzicielskich, zostali zmuszeni do posyłania dzieci na te zajęcia.
Tak, dziękuję bardzo. Można więc powiedzieć, że nowy projekt ustawy odbiera rodzicom prawo do wychowania dzieci.
Tak, dokładnie tak jest. I właśnie o to chodzi. I dlatego on jest tak przeraźliwie niebezpieczny. I dlatego też trzeba walczyć o to, żeby ten projekt nie został do szkoły wprowadzony. Bo w momencie, gdy on wejdzie w życie, to, co jest dobre w polskiej szkole, zostanie zniszczone, a rodzice zostaną pozbawieni swoich podstawowych praw i co więcej, dokona się to w majestacie prawa. I dlatego bardzo ważne jest, żeby w takiej sytuacji, jaka zaistniała teraz, rodzice domagali się od nauczycieli tego, do czego oni są zobowiązani rozporządzeniem ministra, o którym już mówiłam, czyli do tego, żeby na początku roku było zorganizowane w szkole spotkanie dla rodziców, żeby był przedstawiony nauczyciel, podkreślam słowo, nauczyciel, a nie edukator seksualny, wzięty nie wiadomo skąd, który będzie nauczał przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, żeby były przedstawione podręczniki oraz dokładny program tego, co będzie nauczane, czego dzieci będą się dowiadywać. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jednym z podstawowych argumentów, którym posługują się genderowcy, chcąc przeforsować nowy projekt ustawy, jest argument, w którym mówią, że mała liczba dzieci bierze udział w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie i w związku z tym w gruncie rzeczy, ich zdaniem, to rozporządzenie ministra nadal nie jest spełniane, bo nadal jakby cała polska szkoła nie jest objęta wychowaniem seksualnym. Istnieje bardzo dobry program wychowania seksualnego. On ma taki wspólny tytuł Wędrując ku dorosłości. To jest program, który powstał w krakowskim środowisku związanym z ruchem pro-life. Jeśli gdziekolwiek jest ten przedmiot nauczany na podstawie tego programu, można być spokojnym, że będzie to dobre nauczanie, ale i tak proponuję sprawdzać, czego nauczyciel uczy, no albowiem wiemy, że każdy może coś tam wprowadzać od siebie. Rodzice muszą też wiedzieć, że mają takie prawo, że jeśli nawet w ciągu roku okaże się, że coś jest nie tak z tym nauczaniem, to w ciągu roku też rodzic ma prawo wypisać dziecko, ale radziłabym to robić tylko wtedy, kiedy będziemy pewni, że rzeczywiście to nauczanie jest złe, jest niemoralne. Ale jeszcze zanim się dziecko wypisze, to też mieć świadomość tego, że mamy jako rodzice prawo sprzeciwiać się na przykład wprowadzaniu edukatorów seksualnych, na przykład z pontonu. Tak? Ponton zawsze będzie uczył według gender.
Wspomniała siostra, że nowy projekt ustawy powołuje się na badania naukowe. I na ich podstawie powstały standardy WHO oraz dokumenty Unii Europejskiej promujące gender, seksualizację wychowania. Oraz proponowany nam projekt ustawy. Jakie są to badania?
Na przykład takie jak badanie i doświadczenie psychiatry Johna Moneya, który zajmował się przypadkiem dwóch braci bliźniaków. Obaj bracia po urodzeniu zostali obrzezani. Jeden z nich w czasie obrzezania był dość mocno okaleczony, więc rodzice, za namową tegoż psychiatry, zdecydowali się na zmianę płci dziecka. Tenże doktor przez ponad 10 lat prowadził terapię tego chłopca, którego płeć została zmieniona na żeńską. Spotykał się z nim codziennie, prowadził z nim terapię, rozmowy, zajęcia. Jednak gdy to dziecko w wieku 13 lat dowiedziało się, że urodziło się chłopcem, natychmiast zaczęło żyć tak jak chłopiec. Jako mężczyzna ten człowiek ożenił się, założył rodzinę, ale w wieku 34 lat popełnił samobójstwo. Piewcom gender jednak nie przeszkadza to w niczym, aby to doświadczenie doktora Moneya traktować jako taki sztandarowy dowód na to, że zmiana tożsamości płciowej jest możliwa, co więcej, jest dobra i wskazana. I nadal to doświadczenie jest przekazywane na uniwersytetach w ramach wykładu gender. I właśnie na takich doświadczeniach i takich badaniach oparte są standardy wychowania, które są nam proponowane.
No, wspaniałe doświadczenie wykazało, że psychika nie wytrzymała przeorientowania płciowego, no bo skończyło się samobójstwem. I zostało to uznane, ciekawe, tak, jako doświadczenie potwierdzające, że można tą jednak płeć zmieniać.
No tak, ale przecież każdy zdrowomyślący człowiek, jeżeli spojrzy na standardy WHO, to będzie wiedział, że uczenie masturbacji czy skupienia się na własnym ciele w wieku 4 lat doprowadzi dziecko ostatecznie do tragedii, a jest to nam pokazywane i zachwalane jako dobro w czystej postaci dla dziecka.
Ja myślę, że jednak nie cały świat myśli i żyje na sposób gender, nie tylko Polska.
Oczywiście, że nie, ale niestety świadomie przemilczane są przypadki takich krajów, które nie przyjęły polityki gender, tak jak na przykład zrobiła to Litwa czy Węgry, lub które się przed nią bronią, jak chociażby w ostatnich miesiącach Francja, która wreszcie budzi się z tego i widzi, co to wychowanie w stylu gender, to wychowanie biologiczne wprowadziło. Ale niestety jakby takie rzeczy w naszych mediach są przemilczane, bo nasze media publiczne są obecnie skierowane cały czas na to, aby promować gender w różnej postaci przez promowanie homoseksualizmu, feminizmu, wolności, wolnej miłości itd., itd.
No ciekawe, jak wyglądają lekcje typu gender.
No tak, o tym mówią doświadczenia z takich krajów jak Szwecja, Wielka Brytania lub Niemcy. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że takie lekcje są bardzo często po prostu gwałtem na niewinności, czystości dziecka, czy wręcz na psychice dziecka. No bo co właściwie można powiedzieć o takiej lekcji, w czasie której 12-letnie dziewczynki muszą się na przykład uczyć zakładać prezerwatywę na sztucznego penisa, czy jak inaczej ocenić zajęcia, w których 4-letnie dziecko jest uczone masturbacji, albo ma się bawić w lekarza z kolegą lub koleżanką. Czy też trudno nie nazwać gwałtem na intymności tego, co dokonują edukatorzy seksualni, którzy dzieciom i młodzieży w szkole pokazują sceny seksualne, ucząc jednocześnie, że seks to jest tylko przyjemność, która należy się każdemu. No albo co może przeżyć taki nastolatek, któremu w czasie lekcji pokazuje się fragmenty filmu, które pokazują tak naprawdę orgie seksualne. To jest naprawdę gwałt na psychice, na myśleniu, na duszy, no na, jakby na całości człowieka dokonany.
No ciekawe, jakie dobro widzą pomysłodawcy takiego sposobu wychowania seksualnego typu B.
No właśnie. I w odpowiedzi na to pytanie tkwi takie dosyć duże niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo manipulacji słowami, którymi się genderowcy posługują. Oni nigdy nie nazwą tego, co robią, jako coś, co jest złe, co jest niewłaściwe, ale używają bardzo pięknych słów, mówiąc o tym, że przez takie nauczanie chcą dla dzieci miłości, chcą wolności, pragną dla dziecka odpowiedzialności, pragną dać wolny wybór orientacji seksualnej, chcą chronić przed HIV i chorobami wenerycznymi, uczyć bezpiecznego seksu, chronić dzieci i dorosłych przed nadużyciami i przemocą seksualną, wzmacniać poczucie własnej wartości, wyzwalać z lęku i poczucia winy, prowadzić do dojrzałej, zdolnej wchodzić w bogate relacje osobowości. A wiemy, że każdy z powyższych twierdzeń jest kłamstwem, ponieważ jeżeli dziecko od najmłodszych lat będzie uzależnione od masturbacji, od seksu, od obrazów pornograficznych, nie będzie ani zdolne kochać, ani nie będzie wolne, ani jakby nie spełni niczego, co tutaj jest wymienione przez nich. I też możemy właściwie teraz spróbować przez chwilę jakby wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał świat i co będzie się działo w naszym społeczeństwie czy w społeczeństwie europejskim, na przykład po 20, 25 latach takiej edukacji seksualnej gender.
Bo jak już wcześniej siostra mówiła, w tych krajach anglosaskich, gdzie to wychowanie seksualne typu B było wprowadzone już lat temu, 40, Szwecja, tak? 50 lata.
55 rok dokładnie.
To już kawał czasu. Wiadomo, choroby weneryczne, ciąże nieletnich, aborcje. I jeszcze nie mówiliśmy o samobójstwach dzieci. Też przecież wysoki tak. Jest wskaźnik tych samobójstw.
Tak, ja właśnie może po to, żebyśmy sobie jakoś tak wspólnie teraz spróbowali to uświadomić, zrobiłam sobie taką listę, czy wypisałam jakby sobie obrazy, krajobrazu 25 lat po gender, tak, co będzie. I wypisałam sobie między innymi takie rzeczy, że dzieci wychowane według tego modelu wychowania seksualnego, tego biologicznego, wyrosną na ludzi niezdolnych do podejmowania odpowiedzialnych relacji międzyludzkich, niezdolnych do tworzenia rodziny, do wierności małżeńskiej oraz przyjęcia trudów i odpowiedzialności macierzyństwa i ojcostwa, no bo każdy, kto jest ojcem, matką, wie, że to jest też trud i ogromna odpowiedzialność. W związku z tym będzie zanikać rodzina i wszelkie dobro, którego rodzina jest przekazicielem, łącznie z takimi wartościami jak wiara czy patriotyzm. Obniży się znacznie przyrost naturalny ludności, po prostu będziemy wymierać. Nastąpi epidemia chorób wenerycznych, zakażeń wirusem HIV, bo seks bez ograniczeń nieuchronnie do tego prowadzi i wszystkie takie, nazwijmy to prawdziwe badania, to potwierdzają. Wzrastać będzie ilość śmierci samobójczych, nie tylko wśród dorosłych, ale też wśród dzieci. I to bardzo też widać, jak się spojrzy na badania właśnie tego zjawiska śmierci samobójczych wśród dzieci, jak bardzo to przez ostatnie lata wzrasta, zwłaszcza w tamtych krajach. Musimy mieć świadomość, że takie wychowanie doprowadzi do wzrostu poziomu przemocy zarówno na tle seksualnym, jak i tle rabunkowym. Bo tam, gdzie człowiek jest opętany seksem i dążeniem do cielesnych przyjemności, tam nigdy nie będzie zdolny do pracy i podjęcia jakiegokolwiek wysiłku. Bo taki człowiek po prostu jakby nie jest w stanie tworzyć niczego. Wzrośnie liczba pedofilów i ludzi zajmujących się handlem żywym towarem w celach prostytucji i tworzenia coraz bardziej wynaturzonej pornografii. Na pewno też przedwczesne podjęcie życia seksualnego wpływa na rozwój życia całego człowieka. Dzieci uwiedzione seksualnie będą się gorzej uczyć, będą podejmować coraz mniej zobowiązań i wysiłków i na pewno będzie wzrastała liczba osób chorych psychicznie. To można być tego pewnym na 100%. Zanikać będzie wiara, bo człowiek spętany cielesnością i grzechami nieczystymi nie jest w stanie mieć wyższych pragnień. Wyludnią się seminaria i klasztory, bo dzieci wychowane do czerpania przyjemności przede wszystkim z nieokiełznanego życia seksualnego nie będą w stanie w dorosłym życiu podjąć decyzji o dozgonnej wstrzemięźliwości seksualnej. Człowiek stanie się dla człowieka przedmiotem pożądania, a nie osobą godną miłości i szacunku. Zanikną dążenia do życia w pokoju i braterstwie, bowiem jedynym pragnieniem, które pochłonie ludzi, będzie pragnienie zaspokojenia własnych żądz. człowiek zniewolony własną seksualnością szybko będzie stawał się niewolnikiem innych uzależnień i ideologii, zwłaszcza tego wszystkiego, co będzie miało zaspokoić pragnienia przyjemności nienasyconej konsumpcji. I ostatni, chyba najbardziej tragiczny punkt, ale prawdziwy, bo jeśli poprzednie się w jakimś stopniu spełnią, to taki stan szybko będzie doprowadzał do upadku państwa, a być może i całej cywilizacji europejskiej. I zdaję sobie sprawę z tego, że jakby ta lista przewidywań brzmi przerażająco, ale to, że coś przeraża, to nie znaczy, że mamy tego nie widzieć. Wręcz przeciwnie, musimy to widzieć. Widzieć to bardzo wyraźnie, mieć świadomość tego i to bardzo głęboką świadomość, co niesie ze sobą ideologia gender, aby na czas się budzić i podejmować konkretne działania. Bo jeśli tego nie zrobimy, to to, co dziś może się wydawać tylko kasandryczną wizją, stanie się rzeczywistością. Bo musimy jeszcze mieć świadomość tego, że ideolodzy gender na uniwersytetach, na studiach gender przygotowują całą rzeszę obecnie młodych ludzi, którzy za 2, 3, 4 lata te studia skończą i wyjdzie cała masa wyedukowanych edukatorów gender, którzy tę ideologię będą chcieli wprowadzać. A Bóg po to dał nam rozum, żeby zagrożenia rozpoznawać, nazywać je po imieniu i podejmować bardzo konkretne działania.
Dziękuję, siostrze. I mam pytanie do pana doktora Jarosława Pisiewicza. Panie Jarosławie, co rodzice mogą, oczywiście poza modlitwą, podejmowaniem walki duchowej, robić, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tej ideologii i wejścia wychowania seksualnego tego typu B do naszych szkół, bo wychowanie seksualne typu A, zgodne z wartościami, które wyznajemy, jest w Polsce od lat już kilkunastu, istnieje. Więc nie jest prawdą, że nie ma wychowania seksualnego. Jest. Tylko ma być zmienione na to, o którym teraz siostra mówiła. Co rodzice mogą zrobić?
Obecnie już teraz walka z gender wydaje się przegrana. Naprzeciwko nas, rodziców, stoją międzynarodowe organizacje z ogromnym kapitałem. Rządy kolejnych państw europejskich wprowadzają ideologię gender do prawodawstwa, a rodzicom, którzy próbują protestować, grożą odebraniem dzieci. No ale walka Dawida z Goliatem też wydawała się z góry przegrana. Dawid jednak modlił się, zawierzył Bogu i działał. My także musimy zacząć od modlitwy. Najważniejsza jest modlitwa indywidualna i we wspólnocie Kościoła katolickiego. Ważne jest, żeby to był szturm modlitewny do nieba. Kiedy się już będziemy modlić i kiedy się modlimy, jesteśmy mocni wiarą, możemy działać. I trzeba starać się działać we wszelkich płaszczyznach, które są nam dostępne. Czyli musimy rozmawiać w naszych rodzinach, informować naszych znajomych, sąsiadów, kolegów pracy. Także przez internet możemy się kontaktować właściwie z całym światem. Dużo naszych znajomych rozjechało się po świecie, tam też jest gender i wielu z nich też nie zauważa tych niebezpieczeństw. No i rozpoczął się rok szkolny. Teraz jako rodzice, katolicy, powinniśmy zgłaszać się do Rady Rodziców, żeby mieć jak największy wpływ na program edukacyjny naszych dzieci. Jak na razie prawo jest po naszej stronie, czyli możemy, każdy rodzic ma prawo domagać się zmiany statusu szkoły, programu wychowawczego. Każdy rodzic ma wpływ na wybór podręczników do wychowania w rodzinie. I nie tylko ma wpływ na wybór podręczników, ale możemy też domagać się, żeby nam podano spis tematów, jakie będą poruszane na tych zajęciach. I niedawno wpada mi w rękę książka na temat wychowania do życia w rodzinie, dorastanie do miłości. I tutaj są bardzo ciekawe tematy. Między innymi jest taki problem poruszony, czym odróżnić miłość od pożądania. I tutaj przeczytam parę zdań dla przykładu. Miłość dojrzewa powoli, jej rozwój wymaga czasu. pożądanie dąży do natychmiastowego zaspokojenia. Miłość jest trwała, nie kończy się. Pożądanie jest chwilowe, krótkotrwałe. Często prowadzi do rozstania po zaspokojeniu seksualnym. Miłość jest cierpliwa. Pożądanie nie umie czekać, jest niecierpliwe, prowadzi do obrażania się, żalu, pretensji. Miłość dąży do budowania więzi duchowej. Pożądanie traktuje drugiego człowieka przedmiotowo. Miłość uszczęśliwia innych, daje poczucie bezpieczeństwa. Pożądanie zadaje ból i rani. Miłość szanuje wolność drugiej osoby, jej poglądy, osobowość i ciało. Pożądanie prowadzi do braku szacunku dla osoby i płciowości drugiego człowieka. I na przykład pod koniec tej lekcji autorzy proszą dzieci, żeby przemyślały pewne tematy. I to też bardzo ładnie jest to zebrane. Nie wstydź się swoich ideałów, nie zdradzaj cennych wartości. Walcz o swoje życie. Trzymaj się zasad. Nie pozwól sobie programować tego, co złudne i utrudnia budowanie prawdziwej miłości. Jesteś kowalem swojego losu i szczęścia. Idź pod prąd modnych opinii, które są tylko krótkowzrocznymi propozycjami. Walcz o swoją godność i swoje przyszłe szczęśliwe małżeństwo. Możesz zdecydować się na dokonanie wyboru, przyjmując jego konsekwencje. Albo na chwilę przyjemności, wtedy rezygnujesz z wysiłku, albo na szczęśliwe małżeństwo, wtedy stawiasz sobie wymagania. Jako rodzice możemy wybrać te podręczniki, które rzeczywiście naszym dzieciom mogą dobrze służyć, mogą wspierać nas w wychowaniu w domu ku prawdziwym wartościom. Dlatego nie powinniśmy rezygnować z tego przedmiotu, tylko najpierw zapoznać się, kto będzie prowadził tę lekcję, spotkać się z tym nauczycielem, zobaczyć, jaki ma program zajęć i jeżeli my zaakceptujemy to, oczywiście dzieci posyłamy na te zajęcia, jeżeli będzie tam za dużo elementów gender, możemy protestować, a w ostateczności w dowolnym momencie roku szkolnego dzieci wypisać z tych zajęć.
Dlatego, że obecnie obowiązujące prawo mówi o wychowaniu seksualnym typu A, czyli tym, które uznaje wartości, uznaje prawo rodziców do wychowania dzieci, czyli te podręczniki, o których tutaj, z których pan cytował parę zdań, są jak najbardziej porządne. I na tego rodzaju lekcje dzieci spokojnie mogą chodzić. Ale warto zawsze sprawdzić, jakie jest nastawienie danego nauczyciela, bo on może właśnie pewne elementy dodawać, które już jak na razie nie są zgodne z polskim ustawodawstwem.
No tak, tylko zawsze mamy to prawo, że możemy protestować przeciwko danym lekcjom i tematom i możemy zmieniać program nauczania tego przedmiotu, jeżeli uznamy, że nauczyciel nie prowadzi zgodnie z naszymi przekonaniami, które akurat jak na razie są w programie edukacyjnym. Mhm. No i oczywiście też musimy sprawdzać, co nasze dzieci czytają, co oglądają, czego słuchają, jakie strony w internecie są przy nich odwiedzane. Także możemy rozmawiać z naszymi proboszczami, żeby również poruszać ten problem gender, ponieważ jak rozmawiałem z znajomymi, to mało kto orientuje się, co tkwi pod tym pojęciem. No i też każdy z nas w pojedynkę niewiele zdziała. Dlatego powinniśmy wspierać modlitewnie i finansowo organizacje katolickie. Na przykład Caritas, czy pomoc Kościołowi w potrzebie, bo wtedy wiemy, że nasza pomoc dotrze do większej ilości ludzi. Też powinniśmy wspierać Radio Maryja, to jest Jetrwam, bo dzięki nim możemy mieć wspólną modlitwę, tak? Cały świat może się modlić w intencji na przykład, żeby nawrócić tych, którzy szerzą gender, tak? Możemy też razem zbywać się na marsze, żeby protestować na wspólne msze.
Czy poruszać tego rodzaju tematy jak dzisiaj.
Tak. No i też oczywiście musimy brać udział w wyborach, tak? Musimy głosować na polityków, którzy są katolikami, tak? Ale nie tylko mówią, że są katolikami, ale żyją zgodnie z prawem Bożym. Wtedy mamy nadzieję, możemy mieć nadzieję, że będą oni ustanawiać prawa, które będą chronić ludzkie życie. No i też nie powinniśmy śmieszać tylko do nas, do katolików, ponieważ wychowanie genderowskie jest nie do przyjęcia, nie tylko dla nas, ale również dla wyznawców judaizmu i islamu. Więc możemy wyjść na ulicę wszyscy, jeżeli potrzeba, i razem powiedzieć wielkim tego świata, że nam się to nie podoba. No i też możemy pisać listy oczywiście do ministra edukacji, protestować, żeby jak najwięcej żeby jak najwięcej osób widziało, że no, nie podoba nam się to.
Dziękuję bardzo. Czy to tyle tytułem wprowadzenia?
Tak, jeszcze tylko jedno zdanie, żeby też mieć w świadomości to, że szkoła ma prawo zapraszać różne osoby z zewnątrz, tak? Różne przedstawienia, występy, też różnych edukatorów i żeby bardzo uważać, kto jest do szkoły wprowadzany, nie tylko do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, ale też w ramach różnych działań profilaktycznych i tak dalej. Zwłaszcza, żeby nie wpuszczać do szkoły edukatorów z pontonu. To jest typowo genderowa organizacja. Ale też, żeby sprawdzać, tak, na jakie wystawy dziecko pójdzie, na jaki koncert, na jaki film i żeby rodzice mieli świadomość, tak jak tutaj pan Jarosław wspominał, że na wszystko mają się prawo póki co nie zgodzić. Na wszystko, co będzie ich zdaniem niebezpieczne dla dziecka. I trzeba bardzo mocno to prawo wykorzystywać teraz.
Dziękuję bardzo. Siostra Urszula Kłusek-Palotynka i pan dr Jarosław Piesiewicz są naszymi gośćmi i zapraszamy państwa do kontaktu z nami. Temat seksualizacja wychowania według standardów Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej i co ważne w polskim projekcie ustawy o wychowaniu seksualnym, w tym projekcie jak na razie.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś, nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy, tak trudno będzie znaleźć mocy grób. Na opoce zbudowany jest twój dom, Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga.
Ojciec Święty nasz, my Twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Kochani rodzice, 22:31 już minęła. Dzisiejszy temat w audycji dla małżonków i rodziców: seksualizacja wychowania według standardów Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej. Nasi goście to siostra Urszula Kłusek i pan doktor Jarosław Piesiewicz.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Maria, co nie z południowo-wschodniej Polski.
Witam
bardzo serdecznie gospodarzy Elej Leszka i tak sobie pozwoliłam powiedzieć, bo domowy kościół z tej strony. I też bardzo serdecznie witam gości. Temat niesamowicie ważny i naprawdę chylę czoła przed ogromną pracą, jaka została wykonana przed tą audycją, przed fachowością i kompetencjami zarówno siostry, jak i pana doktora. Chcę powiedzieć, że tu przede wszystkim rola rodziców. Ja jestem mamą trójki dzieci i zdaję sobie sprawę, jak ogromny wysiłek trzeba włożyć, aby przebrnąć z jakimiś poglądami czy próbą rozwiązania jakichś problemów w szkole, gdy ma się takie, powiedziałabym, tradycyjne poglądy, te oparte, już pominę, może nie powinnam w tej audycji tak powiedzieć, ale już nie oparte na prawie Bożym, to już nie, ale nawet na prawie naturalnym. Kiedy rodzice mają takie dziwne podejście do problemów, z jakimi sami się spotykają w wychowaniu swoich dzieci, że taki jest świat, że niewiele da się zrobić, że nie warto robić. To jest ogromna rola, ogromnie duża, aczkolwiek nie całe na szczęście grono rodziców, ale ogromnie duże. Dlaczego mówię w taki sposób może smutny? Ponieważ naprawdę, żeby przebrnąć problem nawet źle prowadzonej lekcji informatyki w szkole, gdzie dzieci grają w gry komputerowe zamiast realizować program, czy to na poziomie gimnazjum, czy to na poziomie szkoły podstawowej, naprawdę byłam jedyną osobą, która próbowała coś w tym temacie zrobić i byłam postrzegana tak bardzo, bardzo źle, prawda? I także przez rodziców. A z czym pani robi problem, skoro dzieci świetnie posługują się myszką, klawiaturą, jest bardzo dobrze, że mają piątki, a że grają w CSA, czy inne gry terrorystyczne, czy nie ma to znaczenia. I tak samo tutaj, pamiętam właśnie to, co siostra powiedziała, że program jest bardzo dobry. Ja naprawdę za każdym razem, była duża różnica wieku między naszymi dziećmi, za każdym razem interesowałam się, kto będzie prowadził zajęcia, ale nie została nam ta osoba przedstawiona i powiem szczerze, nigdy się o to nie upomniałam. Ja nie znałam tej ustawy, ja nie znałam tych przepisów. To, co dzisiaj słyszę, to jest dla mnie nowo, mimo że syn już teraz poszedł do liceum, ale córki już są na studiach. Ale ja to pierwszy raz dzisiaj się dowiedziałam. Takie audycje są ogromnie potrzebne i chcę jeszcze powiedzieć, żeby nas rodziców uaktywnić, bardzo mocno uaktywnić, uświadomić. Jakiś procent nas słucha takich audycji jak ta dzisiejsza, ale potrzeba też materiałów. Konkretnych materiałów, które będą takim resume tego wszystkiego, co siostra tu i pan doktor byli łaskawi nam przekazać. Nie wiem w jaki sposób, czy może tu siostry Loretanki pomogą, czy może nasz dziennik pomoże, czy może jakiekolwiek, nie wiem, podać nam proszę stronę internetową, z której my sobie pobierzemy i będziemy sobie nawzajem takie materiały przekazywać poprzez, prawda, plik drukuj. I ja mogę też, czy wszyscy, prawda, rodzice, którzy, no niech nas będzie, nie wiem, w mieście 10, którzy dzisiaj słuchamy audycji, ale jeśli my wydrukujemy po 100 egzemplarzy, to już, prawda, 1000 osób może mieć w ręce to wszystko, o czym dzisiaj było powiedziane, wypunktowane, wyargumentowane i nasza świadomość będzie wzrastała, bo słowo pisane jest nam tutaj ogromnie potrzebne. Ja nie mam pomysłu innego, jak to zrobić, ale jak my rodzice musimy poprzez takich fachowców, jak dzisiaj goście, zostać uaktywnieni i sami rozpocząć tą walkę. Nie zrobi tego za nas naprawdę nikt, a przeraża mnie, że rodzic bardziej się interesuje tym, co dzieje się naprawdę w serialu jednym czy drugim i tam potrafi ronić łzy i naprawdę uciszyć cały dom, bo zaczyna się kolejny odcinek 750 któryś, prawda, i tam będzie coś się działo, a nieważne, że nastolatek zamknął się w swoim pokoju i patrzy w monitor komputera, osamotniony, pozostawiony i tam szuka zaspokojenia swoich emocjonalnych, zapełnienia swoich emocjonalnych pojemników, a ma je zupełnie puste, bo nikt z rodziców nad jego życiem się nie zastanawia, ale przeżywa, że tam jacyś Malczewski, jakaś Zosia, jakaś Kasia z serialu ma jakieś problemy miłosne. Tak? I tyle chciałam na ten temat powiedzieć. Ja proszę o materiały, o jakieś źródło i żebyśmy my, rodzice, mogli to między sobą, naprawdę, tu jest rola przewodniczących Rady Rodziców, tu jest rola trójek klasowych, ale przede wszystkim nas, rodziców, nas, mojego męża,
dobrze,
mojej sąsiadki.
Proszę pani,
szczęść Boże.
Szczęść Boże, mogę powiedzieć, że oprócz tego pliku dźwiękowego tej audycji będzie dodany plik tekstowy w archiwum jutro pojutrze i będzie można to sobie wydrukować, to co było dziś powiedziane. Siostra?
Natomiast jeśli chodzi jeszcze o materiały, raz jeszcze odsyłam i panią i państwa do majowego i czerwcowego numeru Wychowawcy. Coraz więcej jest materiałów na temat gender prawie we wszystkich już pismach katolickich. Będą też materiały na temat gender we wrześniowym numerze Źródła. Tam też pisałam artykuł taki dosyć spory. A poza tym, drodzy państwo, tutaj pani wspomniała, że pierwszy raz słyszy o tej ustawie i to jest bardzo słuszny głos, bo nadchodzą takie czasy, kiedy chcąc wiedzieć cokolwiek, jakie mamy prawa, musimy niestety znać te ustawy. Czy znać te standardy, czy projekty ustaw. Projekt ustawy o wychowaniu seksualnym, o którym jest mowa dzisiaj. Standardy WHO, wszystkie ustawy, teraz wszystko jest naprawdę dostępne przez internet. Tylko trzeba usiąść i trochę poszukać i mieć taką świadomość tego, że niestety my się przez te dokumenty musimy przekopywać. Na przykład ten dokument z tych standardów WHO zawiera prawie 50 stron. Ta tabelka, którą ja Państwu cytowałam, to już jest no, taka kwintesencja tego dokumentu, ale warto go sobie przeczytać całemu, oczywiście w ramach audycji, cały ten dokument. W ramach audycji nie ma na to czasu, ale trzeba sięgać do źródeł, czyli trzeba czytać teraz dokumenty, ale czytać je z rozwagą i rozumnie. Czyli jeżeli na przykład jest mowa w tym polskim projekcie ustawy, że to jest oparte na badaniach, na standardach, to szukać dalej, sprawdzić, jakie to są standardy i jakie to są badania. A myślę, że jeżeli dojdzie się do takich wiadomości, jak te, które przekazywałam dzisiaj, czego mają być dzieci uczone, to już nawet nikt nie musi tego tłumaczyć, że to jest po prostu złe. Więc odsyłam też do źródeł.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Słuchamy. Jest pani na antenie, słuchamy.
Tak, tak. Raz pierwszy się dodzwoniłam i w związku z tym no, nie zorientowałam się, tym bardziej, że z jakąś panią wcześniej rozmawiałam. Więc...
Można imię pani poznać?
Może.
Halo.
Jeżeli pani ma niewyłączone radio, to proszę wyłączyć to radio, bo się nie da rozmawiać.
Tak, już wyłączyłam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta Topolskiego.
Dziękuję bardzo.
Kiedy 9 lipca usłyszałam audycję prowadzoną na temat gender, po prostu przeżyłam szok. To było coś niesamowitego. To było coś, o czym nigdy nie słyszałam. I kiedy te moje emocje ostygły, pomyślałam właśnie, co my możemy zrobić, tym bardziej, że siostra mówiła, że modlitwa ważna, że to działanie szatana. A ja wiem, że doświadczyłam bardzo wielu przypadków takich, że modlitwą można było działać naprawdę i dużo osiągnąć. I ta sytuacja na Węgrzech, i ta modlitwa różańcowa, to jest coś niesamowitego. To jest potężna broń i to jest jedyna rzecz, jaką my możemy w tej chwili wykorzystać. I ja od tamtego dnia zaczęłam się modlić modlitwą z Ewangelii świętego Jana, modlitwą prolog. To jest modlitwa sprawdzona w pojedynczych sytuacjach, gdzie rzeczywiście są wyraźne zmiany i czasami bardzo szybkie. Ja dawno, dawno temu, chyba czy w książce Egzorcysta i psychiatra Amorka, przeczytałam, że szatan bardzo nie lubi i boi się modlitwy właśnie z tego prologu. I napisałam taką intencję. Boże Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię o uwolnienie naszej ojczyzny od niszczącego naszą wiarę, moralność rodziny i ducha patriotyzmu.
Dziękujemy Pani Elżbieto. Coś chyba się przerwało. Czy siostra coś...
Tak, bardzo, bardzo dziękuję za to świadectwo takiego zaangażowania przez modlitwę i mówiłam to i zawsze będę podkreślać, że to jest zawsze pierwsza i najważniejsza rzecz, którą mamy czynić, ale też jeszcze zostaje ta druga, zwłaszcza jeśli rodzice mają dzieci w wieku takim szkolnym, kiedy dziecko jeszcze chodzi do szkoły, że jakby trzeba być takim chrześcijaninem, który stąpa na dwóch nogach. I ta jedna to jest modlitwa, a ta druga to jest bardzo konkretne działanie. I obecna sytuacja, która jest w naszym kraju, domaga się przede wszystkim po modlitwie bardzo konkretnego działania. I jakby to działanie jest tak samo ważne i tak samo potrzebne jak modlitwa.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie. Jan Maria Jackowski.
Witamy.
I chciałbym się włączyć do audycji, ponieważ temat jest niesłychanie ważny i trochę tak przykrywany medialnie przez takie pseudosensacje, którymi jest karmiona opinia publiczna, a temat narzucenia tej seksualizacji naszym młodzieży i dzieciom to rzeczywiście jest temat przerażający i pokazuje współczesne wątki kulturowe, ale też ideologiczne. Była o tym mowa przy okazji gender. Ja bym chciał zwrócić uwagę jako parlamentarzysta na działania na poziomie legislacyjnym, ponieważ próbuje się w taki miękki sposób, zarówno w prawie międzynarodowym, jak i na szczeblu krajowym, wprowadzić rozwiązania, które będą skutkowały takim pewnym determinacją we wprowadzaniu tych szkodliwych kierunków działań. O czym ja tutaj myślę? No, przede wszystkim o tej konwencji dotyczącej Rady Europy, dotyczącej przemocy w stosunku do kobiet. No, sama konwencja i sama nazwa jest oczywiście jak najbardziej słuszna, bo ktoś nie jest za tym, żeby przeciwdziałać tej przemocy. Natomiast antropologicznie, filozoficznie i ideologicznie w tej konwencji, którą obecny premier podpisał, ona jeszcze nie została przez Polskę ratyfikowana, narzuca się wzorce ideologiczne oraz również proponuje się, czy tam jest zawarte, że i religia, i rodzina, i tradycja kulturowa jest źródłem przemocy w stosunku do kobiety. A więc widzimy, że pod takim nośnym tytułem próbuje się zniwelować wszelką tożsamość kulturową czy religijną, natomiast narzucić po prostu taki model ideologiczny, bardzo, bardzo groźny. Jak wspomniałem, ta konwencja nie została jeszcze ratyfikowana, natomiast prędzej czy później problem ratyfikacji stanie. I w związku z powyższym ważne jest, czy tak jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, że Polska potrzebuje ludzi sumienia. A jeżeli ludzi sumienia, to takich, którzy będą w sposób odpowiedzialny bronili tych najważniejszych wartości. I dlatego akurat jestem na Podkarpaciu, tutaj będą wybory uzupełniające w najbliższą niedzielę, ale to w ogóle przed każdymi wyborami należy się po prostu dobrze zastanowić, jakich ludzi wybieramy, bo to od nas, to znaczy od obywateli, od Polaków, zależy, kto będzie kształtował prawo. Jeżeli słyszymy tutaj o różnych projektach legislacyjnych przez środowiska liberalno-lewackie składanych do laski marszałkowskiej, w których proponuje się czy nowe wzorce kulturowe, czy po prostu narzucenie tej edukacji seksualnej od najmniejszego wieku, która jest szkodliwa i są na to badania zarówno w tych krajach, w których takie rozwiązania wprowadzono, na przykład w Wielkiej Brytanii, no to pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z bardzo groźnym zjawiskiem i trzeba przeciwdziałać temu zjawisku właśnie na poziomie również tym publicznym, a więc przez uczestnictwo i roztropne wybieranie tych kandydatów, którzy swoim życiem i działaniem pokazują, że odwoływanie się do zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa tradycji kultury polskiej to jest ich światopogląd, ich punkt widzenia i będą tych wartości bronili w tym świecie, który obecnie narzuca właśnie te rozwiązania zupełnie sprzeczne z taką antropologią chrześcijańską i z szacunkiem i ze zróżnicowaniem ról mężczyzny i kobiety, bo przecież cały ten ruch gender no jest zjawiskiem, jak mówią znawcy tematu, groźniejszym nawet od marksizmu, ponieważ rozbija relacje międzyludzkie, rozbija tożsamość człowieka, atomizuje narody i powoduje, że cel życia człowieka jest po prostu sprowadzony do szukania jedynie satysfakcji, przyjemności i oderwanie od odpowiedzialności. A więc tutaj te zjawiska są groźne. Także tutaj to, co każdy z nas może zrobić, to w sposób odpowiedzialny i roztropny uczestniczyć w aktach wyborczych i interesować się życiem publicznym. I to jest dla każdego, kto jest obywatelem, bardzo ważne zadanie.
Dziękujemy bardzo, panie senatorze, za pana głos w tej audycji. Serdeczny był zaproszony.
Pozdrawiam serdecznie siostrę, pozdrawiam serdecznie pana redaktora,
dziękujemy,
pana doktora. I wszystkiego dobrego życzę. I jak mówi ojciec Tadeusz, alleluja i do przodu.
Dziękujemy bardzo. Zalecam szczęść Boże. I tak jak już pan senator powiedział, i ja już wspomniałem wcześniej, musimy wybierać takich polityków, którzy żyją zgodnie z przykazaniami Bożymi. To nie są ludzie, którzy tylko mówią, że są katolikami, ale widać, że naprawdę zależy im na tym, żeby wprowadzać nasze wartości w życie społeczne, bo później ci politycy dostają się do Sejmu, później tworzą rząd, wybierają ministra i minister na przykład edukacji takie i inne przepisy będzie wprowadzał do szkół.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Kogo witamy?
Mówi Piotr Zajkowski, dzwonię z Warszawy.
Tak, witamy pana.
Jestem reprezentantem kilkuset rodzin w Warszawie, które postanowiły wziąć sprawę w swoje ręce i zacząć działać. Jesteśmy świadomi tego zagrożenia już od kilku miesięcy. Tutaj dzięki księdzu Oko, który przebudził opinię publiczną w Polsce, przebudził także nas. Obudziliśmy się troszeczkę za późno, ale działamy. I co chcę powiedzieć? Bo rzeczywiście obok modlitwy, która jest dla nas bardzo ważna, no to działanie jest konieczne. Ale to działanie musi się wyrażać w konkretnych czynach. Dlatego powołaliśmy w Warszawie taką inicjatywę rodzin warszawskich, ale chcielibyśmy, żeby to była inicjatywa rodzin polskich w całej Polsce, która będzie w sposób konkretny przeciwstawiać się tej ideologii, przeciwstawiać się rządowi. I teraz tak, co zrobiliśmy? Założyliśmy przede wszystkim stronę internetową, nazywa się ona www.niedlagender.pl. To jest nasza strona internetowa, na której zamieszczamy różne informacje o genderze, o tej ideologii. Tam jest kilka słów o nas, tam są zadania, co powinniśmy zrobić. Na tej stronie internetowej jest dużo o aborcji, jest dużo o tym, czym jest gender, jaki jest cel gender, jakie są jego źródła. Więc jakby naszym pierwszym zadaniem to było stworzenie jakiejś informacji, źródła informacji dla wszystkich ludzi w Polsce, którzy chcieliby coś zrobić. Bo my wiemy, że w Polsce jest dużo ludzi świadomych tego, którzy chcieliby coś zrobić, tylko nie bardzo wiedzą co. Nie czują się na siłach. Więc jakby dlatego stworzyliśmy tę stronę, żeby można było te działania jakby od nas, znaczy te wszystkie informacje od nas zbierać. I tam pani wcześniej dzwoniła, mówiła, że nie ma strony. To na naszej stronie www.niedlagender.pl jest wiele informacji. Są pliki, są ulotki przygotowane, można wchodzić, można te ulotki sobie ściągać, drukować, kolportować, można przesyłać wszystkim znajomym. I to jest pierwsza rzecz. Czyli jakby jest konkretne miejsce wymiany informacji. Oczywiście co więcej, oczywiście zapraszamy wszystkich do działania. Jakby możecie wchodzić na naszą stronę, możecie pisać listy i z nami się kontaktować. Więc to jest pierwsza rzecz, jakieś małe, konkretne dzieło, które mamy nadzieję przyniesie owoce. I dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ wiemy, że Donald Tusk na polecenie zachodnich mocodawców brutalnie zrealizuje każdą niegodziwą politykę. My to wiemy. Wiemy, że to jest wojna wypowiedziana naszym rodzinom, naszej ojczyźnie, naszym dzieciom. My to po prostu już wiemy. To nie jest tak, że może się coś wydarzy albo się nie wydarzy. Nie, my to wiemy. I dlatego zaczynamy działać. Dlatego o co prosimy i co sugerujemy? Prosimy wszystkich rodziców, Brońcie swojej szkoły. To co to znaczy? To znaczy, wstępujcie do trójek klasowych, drukujcie nasze ulotki, rozdawajcie wszystkim te ulotki, rozmawiajcie ze wszystkimi na lewo i prawo, informujcie o zagrożeniu. To jest konkretny mały czyn waszej lokalnej społeczności. Przebudźcie swoich rodziców, swoich znajomych, przebudźcie władze samorządowe, które nie do końca są tak zdegenerowane jak rząd Donalda Tuska. Więc można jeszcze na poziomie samorządowym obudzić sumienia niektórych ludzi i można przeciwstawić się temu. I teraz, jeżeli byśmy połączyli jedno, obudzili całą Polskę, to wiele możemy zrobić, bo jeszcze nie ma tej złej sytuacji. Jeszcze możemy uratować Polskę przed tą ustawą, którą chce Donald Tusk wprowadzić. Więc nie jest za późno, ale jeden warunek. Nie możesz dzisiaj, mamo i tato, babciu i dziadku, lub ewentualnie samotna kobieta czy samotny mężczyzna, powiedzieć sobie, że ja nic nie mogę. Możesz dużo w swoim maleńkim środowisku zrobić. Ja wiem, że Polska choruje na pewną chorobę, a ta choroba nazywa się ja nic nie mogę zrobić, ode mnie nic nie zależy, a co ja mogę? Wielu z nas naprawdę powtarza te słowa, nie wiedząc, że oszukuje samych siebie. Drobna modlitwa to duża praca. Rozmowa z sąsiadem to duża praca. Uratowanie swojej szkoły, poinformowanie w swojej szkole rodziców, co to jest gender, to jest duża praca. Dla ciebie, mamo i tato, nie taka duża, bo wystarczy roznieść ulotki, czyli paręnaście minut w ciągu tygodnia. Ale pomnożona przez całą Polskę da gigantyczną informację. Tylko że nie możesz się oglądać, mamo i tato, na swojego sąsiada. Tylko to masz być ty, konkretny ty, żaden inny. Jakby to dlatego myśmy tutaj w Warszawie powołali taką inicjatywę. I do nas już garną się ludzie i zaczynają działać. Ale chcemy, żeby to było na poziomie całej Polski. I to jest jakby jeden konkretny czyn, do którego nawołujemy. I co można jeszcze więcej powiedzieć?
No już chyba wszystko.
Na pewno, tak?
Także dziękuję bardzo. Już tyle, co pan powiedział, to ważny jest adres strony, o której pan mówił, www.niedlagender.pl. Także tam już więcej można będzie doczytać, bo mamy kolejne telefony. Dziękuję bardzo, panie Piotrze.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Małopolski.
Witamy panią.
To, co było powiedziane, jest bardzo ważne i piękne i to trzeba tak robić, ale jeszcze widzę jedną stronę. Tak. Widzę, ja chciałabym, marzę o tym wręcz, żeby w kościołach polskich były kazania na temat patriotyzmu i wybierania i właśnie wyborów, które kiedyś nastąpią, żeby uzmysłowić, bo ludzie, bo to się pięknie mówi, jest duża część świadoma, ale moim zdaniem przynajmniej połowa narodu nie wie, o co chodzi i nie wie, jak działać. Mnie się wydaje, że trzeba, żeby mówiło to w kościołach o tym, że katolik musi zapoznać się z tym, na kogo będzie głosował i że jego obowiązkiem jest głosowanie, że nie pójście do głosowania to jest ciężki grzech zaniedbania wobec ojczyzny, która jest matką, to tak jakby się matkę zaniedbało w nieszczęściu. I że głosowanie na tych, którzy są przeciwko życiu i są obojętni wobec inwazji ideologii takich, to jest grzech ciężki cudzy. Moim zdaniem, jeżeli Kościół Polski tak nie postąpi, to będzie winien temu, co się stanie, jeżeli nie będzie pewności, że ludzie przemyśleli i zechcieli brać udział w ratowaniu swojej ojczyzny. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Halino.
Tak, jest to bardzo słuszny głos. Ja bym chciała tylko do pani wypowiedzi dopowiedzieć to, że tak samo jak ważne jest, aby wiedzieć, na kogo się głosuje, aby w ogóle w tych wyborach też i parlamentarnych brać udział, że nadszedł taki czas, że tych grzechów zaniedbania niestety możemy mieć na sumieniu dużo. I też nie chcąc mnożyć katalogu grzechów, jednak trzeba sobie uświadamiać, że jakby obecne czasy są też takie, że musimy mieć wiedzę i świadomość bardzo głęboko taką poszerzoną, która będzie odnosiła się do takich podstawowych wartości jak właśnie patriotyzm i odpowiedzialność za ojczyznę, ale też będzie dążyła do tego, aby poznawać nowe zjawiska i podejmować ogromny wysiłek w tym kierunku, aby starać się zrozumieć, co tak naprawdę za nimi stoi. I myślę, że to też jest taka ogromna praca dla wszystkich, i dla kapłanów, i dla księży biskupów, i dla osób świeckich, i dla sióstr zakonnych, dla nauczycieli, dla rodziców, ponieważ bez bardzo jasno sprecyzowanego sposobu myślenia opartego o wartości chrześcijańskie nie nauczymy się rozeznawać, co w gruncie rzeczy jest zagrożeniem, i co więcej, zawsze zabraknie nam takiej broni argumentów, aby umieć w mądry sposób i odpowiedzialny chronić tych naszych wartości. Bo nie wystarczy pójść do szkoły i powiedzieć, mnie się to nie podoba, ale trzeba pokazać też jasno i wyraźnie, w czym to będzie dziecku szkodziło. I to jest jakby takie następne pole naszej odpowiedzialności i następny sposób działania.
Proszę Państwa, już za chwilę 23 godzina, chwila muzyki.
Drodzy Państwo, na czas ogłoszeń pierwsze, co chcę podać, to informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Te rekolekcje teraz odbędą się od 27 do 29 września w Lublinie i w Opolu. W Lublinie zgłoszenia przyjmują Państwo wróblewscy pod numerem telefonu 81 884 57 11. Powtarzam, 81 884 57 11. W Opolu zgłoszenia przyjmują Państwo Kukułowie pod numerem telefonu 77 451 26 00. Powtarzam, 77 451 26 00. To na razie tyle. można więcej wyczytać na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień 9 września poszanowanie osoby w polskim domu. Etnograf pani Aldona Plucińska będzie naszym gościem. 17 września naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Temat: rodzina buduje więzi społeczne oparte na wierze. 24 września fundamenty duchowości małżeńskiej dr Mieczysław Guzewicz, biblista. I jak zwykle przypominam, że audycje, które już odbyły się do 10 lat wstecz, są dostępne na stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl pod zakładką audycje dla małżonków. To jest tam całkiem na dole na niebieskim pasku i można sobie te audycje odsłuchać, ewentualnie jak są pliki tekstowe, to również można wydrukować. I odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Hello?
Tak, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus, to już ja, tak?
Na wieki wieków, amen.
Jacek z Warszawy, tak. Proszę Państwa, więc garść takich tutaj spostrzeżeń do tego, co siostra Urszula i pan doktor byli uprzejmi powiedzieć. Więc po pierwsze, zastanawiałbym się, czy jednak upierać się przy określeniach dotyczących wychowania seksualnego, czy edukacji seksualnych, tych nazwijmy to bardziej prawidłowych, bo jednak termin edukacja seksualna, jak pozwolę sobie wtrącić, to nie jest termin z teologii katolickiej. I tutaj wydaje mi się, że cała batalia, którą w Polsce prowadziliśmy dzięki wielkiej pracy komisji, między innymi Komisji Episkopatu do Spraw Rodziny od promocji Karty Praw Rodziny, to była walka o to, żeby to było wychowanie do życia w rodzinie i w kontrze mieliśmy edukację seksualną. I tutaj zastanawiam się przy tym zamieszaniu nie tylko semantycznym, ale przede wszystkim ideologicznym, czy my jednak powinniśmy się, że powiem, upierać przy tym jakiejś tam lepszej formie edukacji seksualnej. Wydaje mi się, że to jest w opozycji do dużo pełniejszego, nieporównanie pełniejszego zagadnienia wychowania do życia w rodzinie. Także raczej bym optował, żebyśmy walczyli o taki kształt nauczania tego przedmiotu.
Może panie Jacku, od razu odpowiedź na pana pierwszą wątpliwość.
Tak, nigdy tutaj nie mówiłam o wychowaniu seksualnym jako czymś, co w szkole polskiej powinno być, jako samo wychowanie seksualne. Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, jaki obecnie w szkole jest, łącznie z jego podstawą programową, zawiera elementy wiedzy na temat życia płciowego człowieka. I jeżeli stoję na jakby stanowisku ochrony tego przedmiotu, to właśnie dlatego, że on nie jest edukacją seksualną w ścisłym znaczeniu tego słowa. To jest wychowanie, jeszcze raz powtarzam, do życia w rodzinie. W podstawę programową tego przedmiotu są wpisane takie tematy jak budowanie relacji, rozumienie przyjaźni, koleżeństwa, braterstwa, ojcostwa, męskości, kobiecości. A wiedza na temat życia płciowego jest jakby po prostu, no, jest jedną z cząstek wiedzy podawanej w ramach tego przedmiotu. A to, co chcą wprowadzić, to właśnie na podstawie nowego projektu ustawy, to jest właśnie to wychowanie seksualne i tu się zgadzam, na to nie powinniśmy się zgadzać, żeby to weszło.
Natomiast nazewnictwo jest takie, że to, co my mamy w tej chwili w Polsce, tak, podchodzi pod nazwę wychowanie seksualne typu A.
Tak. No bo tu tylko wiadomo, tyle, że będą pracować przemytnicy językowi, dobrze, ideologiczni i tutaj musimy bardzo tych rzeczy pilnować.
Tak.
Jeszcze kilka spostrzeżonek takich, które mogą się przydać. Otóż nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, mówię również do słuchaczy, że szacowna kiedyś, tak się wydawało, prawda, instytucja jakąś, Polska Akademia Nauk, no jest jednym z rozsadników tej ideologii. Tak. Tutaj, prawda, Instytut Badań Literackich, w końcu z tego instytutu wywodzi się niejaka pani Janitka, która doszukiwała się zachowań homoseksualnych wśród bohaterów Kamienia Szaniec. Nieopodal Kościoła Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu od lat zresztą wiszą plakaty na siedzibie panu Polskiej Akademii Nauk, tak, proszę Państwa. Tutaj kanonika Kopernika niestety sponiewierano i ciągle go się przypisuje jako taką, to językiem dzisiejszym mówiąc, ikonę ruchu gender. Więc zwracam uwagę, że no, Pan jest włączony w to jak najbardziej. No i oczywiście całe środowisko, jak zwykle w tej sytuacji libertyńskiej Gazety Wyborczej. I tu jeszcze uwaga do tego, darmowo rozdawane 500 000 nakładu codziennie Metro. To są wszystko te media, które promują w sposób, że powiem, notoryczny te zagadnienia. Również wspomniany tutaj kilkakrotnie jako ostrzeżenie edukatorzy z Pontonu, kilkanaście lat temu był taki ruch Sami Sobie i inni, to one się tam przepotwarzają. W każdym razie też, no już szereg lat temu, wyobraźcie Państwo sobie, ogłasza się tam gdzieś właśnie w tych mediach coś takiego jak Dni Antykoncepcji w Warszawie, nie wiem, kto to, że powiem, finansuje, jeżdżą po Warszawie specjalnie wynajęte autobusy, czy jakieś takie tak zwane wesołe samochodziki, które reklamują środki antykoncepcyjne i oczywiście zabawę seksualną. Więc to między innymi są ci właśnie młodzi edukatorzy z Pontonu i z podobnych organizacji, bo to mówię, one się przepotwarzają jak bakterie na grypę, co roku inne, więc no, bądźmy bardzo, bardzo czujni. I ostatnie spostrzeżonko, mianowicie kwestia rodziców. Otóż to, o tym wspominała pierwsza rozmówczyni, pani z Podniebowschodniej Polski, to jest sytuacja, bym powiedział, no, dosyć przerażająca, dlatego że, bo my mówimy tak, rodzice pilnujmy dzieci i mamy wymagać pewne rzeczy od szkoły, tak, jak najbardziej, no, ale co zrobić, jeżeli rodzice nie wiedzą, czego mają wymagać, bo już są tak dawno zdemoralizowani, no bo prasa kolorowa, te wszystkie nakłady, prawda, tam zwierciadło, twój styl, no to są wszystko, że powiem, przepełnione tą ideologią i stałe felietoniski, na przykład takich bardzo czytanych, zwłaszcza przez niewiasty, niestety, periodyków, to są również wykładowczynie licznych studiów gender na polskich uczelniach. Także tutaj też na kojarzenie pewnych faktów bym zwrócił uwagę Państwa słuchaczy, żeby jednak wyławiać pewne nazwiska i widzieć, kto za tym stoi, bo to nie jest anonimowe zło, tylko jest bardzo konkretne i bardzo konkretne pieniążki za to ludziom dostają, za demoralizację polskiej młodzieży. Także no, przepraszam, kilka spostrzeżonek takich też ku uwadze, żeby no, nie mówić tak ogólnikowo, tylko żeby jednak pewne rzeczy do nas docierały. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam prowadzących Państwa, których audycje od dawna, od wielu lat nasłuchuję. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak, dziękujemy bardzo za ten telefon, za dopowiedzenie rzeczy, których przy przygotowywaniu tematu audycji nie da się powiedzieć, ponieważ jest na to zwyczajnie za mało czasu. Ale też nie bez powodu tutaj pan doktor użył tego porównania do walki Dawida z Goliatem. Bo my mamy świadomość tego, jakie organizacje i jak ogromne pieniądze stoją za gender i jak wielu ludzi stoi opłacanych naprawdę sowicie za tym, aby tę ideologię szerzyć. Jednak myślę, że ciągle pozostaje nadzieja przede wszystkim najpierw Panu Bogu, a później jednak też w tych oddolnych działaniach rodziców. I ja po 30 prawie latach pracy w szkole, w różnych szkołach, wiem, że rodzice bywają różni, ale ciągle mam zaufanie do takiej rodzicielskiej miłości, która nawet jeżeli na chwilę gdzieś przyśnie, to kiedy dziecku zaczyna się dziać krzywda, to się budzi i zaczyna tego dziecka bronić. I dlatego widząc całą taki ogrom zagrożenia ideologią gender, gdzieś mam w sobie ciągle nadzieję, że ostatecznie do zakrólowania tej ideologii w Polsce jakby nie dopuścimy właśnie przez to, że ciągle są ludzie, którzy chcą, którzy pracują, którzy szukają, nawet jeśli się czują w tym bardzo samotni. Ale ziarno zasiane będzie przynosiło owoce.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
I teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Mówi Agnieszka Jackowska z Warszawy. Chciałam serdecznie podziękować i pozdrowić i siostrę obecną w studio i Państwa drogich nam prowadzących i Pana doktora za podjęcie tak ważnego dla nas rodziców tematu, którzy no, słuchamy radia i właściwie jedynego źródła wiedzy na tematy wychowawcze w aspekcie niestety tych zagrożeń genderowych. Bardzo ważna audycja, wspaniałe głosy. Dziękuję serdecznie. I też jako matka 6 córek i osoba, która się zajmuje na terenie szkół, również prowadzeniem zajęć z wychowania do życia właśnie w rodzinie, od liceów przez gimnazjów i szkołę podstawową. Tak sobie pomyślałam, słuchając tej bardzo ciekawej audycji, że po pierwsze właśnie potrzebna jest taka w nas postawa i nas rodzicach, i nas osobach, które właśnie próbują nie tylko się przerażać tym, ja to zawsze nazywam takim walcem, który nam idzie i po prostu depcze wszystko, zrównuje z ziemią, jednak z tym bardzo realnym zagrożeniem ideologicznym, jakim właśnie jest chociażby gender, ale tutaj jeszcze zwrócę uwagę na źródła, prawda, tego działania, ale powinniśmy jednak czerpać tego ducha chrześcijańskiego i wiary, taką postawę, że my nie możemy tracić nadziei. I wydaje mi się, że tak jak jest mowa ewangeliczna o błogosławionej winie, tak tutaj mi przyszło do głowy, że ta ilość zagrożeń, która właśnie uderza w nasze rodziny w skali chyba nigdy dotąd nieobecnej w Polsce, która właśnie wkracza w relacje bardzo intymne pomiędzy małżonkami, w relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, ponieważ te wszystkie działania zmierzają do rozbicia rodziny i do rozbicia miłości w rodzinie, zaufania, rozbicia tego wszystkiego, na czym się buduje właśnie prawdziwe odniesienie międzyosobowe. I żeby się temu nie poddać, nasza odpowiedź, myślę, wszystkich nas, rodziców, dzieci, rodzin, to chyba taka jest pierwsza myśl, że powinniśmy zrobić dobry rachunek sumienia. Z czego? Z tego, czy my jako rodzice dajemy naszym dzieciom rzeczywiście świadectwo tej miłości. Czy nasza rodzina potrafi się obronić przez to, że jesteśmy po prostu rodziną kochającą się, która stara się wychowywać własne dzieci. Mówię to o każdej, właśnie o każdym z tych, którzy, może osób, które nas słuchają i sobie myśli, Boże, tak dużo tego zła, jak ja sobie poradzę? Chyba pierwszy krok to jest właśnie zdać sobie sprawę z tego, co ja robię z moim małżeństwem, z moją rodziną. I to jest taka uniwersalna myśl, dlatego że jeżeli my nie wyprostujemy swoich ścieżek i naprawdę z całych sił nie zaczniemy wychowywać naszych dzieci, nie będziemy jakoś też odsuwać od siebie różnych problemów wychowawczych. Nie zaprzyjaźnimy się na przykład z dziećmi, które dorastają, które potrzebują, żeby rodzice byli blisko ich problemów w formie rozmowy, modlitwy, oczywiście zawsze na pierwszym miejscu, ale też takiego bycia przy dziecku na każdym etapie, to będzie trudno. To będzie trudno, dlatego że wiemy, może nie było jeszcze do tej pory o tym mowy w audycji, że tak jak sama ideologia jest właśnie, no tak jak mój mąż wcześniej powiedział, porównywana w zagrożeniach i nawet groźniejsza do ideologii marksistowskiej, to jednak zwróćmy uwagę, że jest to układanka, która ma swoje źródła w tej rewolucji kulturowej, która się toczy, a swoje jakby korzenie takie filozoficzne czerpie ze zjawiska postmodernizmu, który dąży z całych sił do rozbicia wszystkich możliwych, stabilnych punktów odniesienia i w społeczeństwie, i międzyludzkim. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że to się nie zaczęło wczoraj, że to już są lata, że to są strategie tych działań, że rewolucja nie jest krwawą rewolucją, ale jest rewolucją, o której świetnie chociażby profesor Margaret Peters pisała i pisze. I musimy też jako taki krok na odpowiedź właśnie, jak sobie z tym radzić, no musimy być mądrzy i czytać na ten temat. Więc rzeczywiście akurat nasze środowisko, myślę tutaj o środowisku Radia Maryja, prawda, czy księgarni, wydawnictwa Nasza Przyszłość, wiem, że można dostać sporo pozycji na ten temat i czytajmy po prostu, żebyśmy byli mądrzy. Też myślę sobie, jest taka postać Gabriel Kubi, Niemka, która też się i też odwiedzała nasze i radio, ale nie tylko, prawda, wypowiada się często. Ona właśnie napisała taką, wydana niedawno książka dla młodzieży na temat miłości, gdzie ona właśnie bardzo w sposób dostępny pokazuje te źródła rewolucji 1968 roku, która miała charakter rewolucji seksualnej, jak ci ludzie, którzy tę rewolucję tworzyli, w tej chwili po prostu dokonują tych zmian w społeczeństwach, ponieważ często tworzą rządy, są odpowiedzialni za decyzje na szczeblu państwowym. I ponieważ sami mają w sobie właśnie nadładu moralnego często, ponieważ właśnie to spustoszenie moralne, takie brak odniesienia do wartości prawdziwych, chrześcijańskich, no powoduje, że człowiek no wymyśla przedziwne rzeczy, absurdalne, które jeszcze próbuje zaszczepić. Natomiast jeszcze taką jedną się chciałam podzielić dobrą wiadomością. Jest wiele środowisk, które powstają właśnie jako taką, tak jak tutaj pan zadzwonił, mówił o środowisku w Warszawie. Również są inne stowarzyszenia. Uczestniczyłam w marcu na terenie Sejmu we wspaniałej konferencji, którą takie stowarzyszenie Twoja Sprawa zorganizowało, gdzie pod tytułem Odebrana niewinność, gdzie właśnie przedstawiono zjawisko seksualizacji przez zaproszenie autorów dwóch raportów. Jedna to była profesor ze Stanów Zjednoczonych i przedstawiła raport APA, który pokazuje kilkudziesięcioletnie badania nad procesem właśnie seksualizacji dziewcząt w Stanach Zjednoczonych i skutkach tego zjawiska w bardzo szerokim rozumieniu i w reklamie, i w wydawnictwach, i w edukacji, i w innych dziedzinach, wstrząsające skutki, z którymi mamy do czynienia, prowadzące właściwie do rozbicia tożsamości w ogóle kobiet i dziewcząt, wręcz do zmian chorobowych. Można by, oczywiście nie będę streszczać całego raportu, ale bardzo to przejrzyście i zatrważająco dla nas proroczo to brzmiało, ten raport po prostu. I druga bardzo ciekawa wtedy była relacja na konferencji z raportu publikowanego w Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawy, takiego pana Rega Baileya, który przygotował raport Pozwólmy dzieciom być dziećmi, znamiennym tytułem, a jest on po prostu ojcem rodziny liczniejszej, który rzeczywiście postanowił się zaangażować. Startował jako rodzic, a nie jako osoba publiczna. Jednak tak był konsekwentny w swoich działaniach, że pociągnął innych rodziców za sobą i w końcu dostał jakieś środki z Ministerstwa Edukacji rządu Wielkiej Brytanii. Ja wiem, że tam jest dramatyczna sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie tą edukację seksualną niszczącą, typu właśnie B, niszczącą rodziny, gdzie jest bardzo dużo ciąż nieletnich i w ogóle duża rozwiązłość seksualna wśród młodzieży. I on doprowadził do tego, że obecnie na przykład premier Wielkiej Brytanii współpracuje z tym stowarzyszeniem bardzo konkretnie, tworząc taki program dla chętnych domów, rodzin, żeby był powszechny taki filtr do internetu, który właśnie na przykład, jeżeli chodzi o treści pornograficzne, będzie nie dopuszczał, tak? A natomiast wiem, że te środowiska, które również przygotowywały konferencję, zapytały naszego premiera o to, czy podobne działania są planowane w Polsce. No niestety odpowiedź była negatywna, że tymi sprawami się teraz rząd nie będzie zajmował. Ale nie mamy co na to patrzeć. Jak widzimy, mamy dużą potencjał właśnie w społeczeństwie i musimy się organizować, a mamy dobre wzorce. Więc warto do tych raportów właśnie, może są wydane, Odebrana niewinność, raporty o seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze. Także może tyle dziękuję do powiedzenia.
Dziękujemy bardzo pani Agnieszko.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy za telefon. I już biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział, że wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Więc jak pani powiedziała, że jest dużo zagrożeń, to ile by ich nie było, nie możemy wątpić, że nam się uda pokonać. Musimy się, to już mówiliśmy w lipcu, dużo modlić, być mocni wiarą, być wzorem dla naszych dzieci, że postępujemy zgodnie z przykazaniami i że nie tylko mówimy im, jak mamy postępować, ale że jesteśmy dla nich wzorem, że również, że żyjemy tym, co propagujemy, żeby one również dla nich te wartości były również w ich życiu najważniejsze.
Tak, ja również dziękuję za ten cenny głos. Wspomniała Pani o różnego rodzaju spotkaniach, sympozjach i Bogu dzięki, że one się odbywają. Dobrze, że są cały czas materiały dostępne, ale ja też widzę taką bardzo dużą nadzieję w bardzo takich prostych spotkaniach, które są organizowane w szkołach po prostu dla rodziców, czy w ramach jakichś spotkań dla rodziców, wywiadówek. Sama mam okazję takie spotkania w Warszawie w jednej, drugiej szkole, czy jakimś tam przedszkolu prowadzić, czy u siebie, czy w innym przedszkolu. I to, co zawsze we mnie budzi ogromną nadzieję, to jest to, w jaki sposób rodzice słuchają tych wiadomości o gender, jak wielkie jest zainteresowanie i ile jest właśnie pytań, co konkretnie robić. I myślę sobie, że nawet jeżeli, nie wiem, siedzi grupa 70 rodziców i na tych 70 rodziców nawet 30 przejdzie zapał, ale 20 coś zrobi, to jest już i tak dużo, bo to też już są ludzie, którzy zdobyli jakąś wiedzę i będą tę wiedzę nieść dalej. I myślę, że też niezwykle ważne są takie po prostu zwyczajne, proste, takie oddolne działania, bo nie każdy może wziąć udział w konferencji, nie każdy dotrze do materiałów, a rodziców posyłających dzieci do szkoły jest bardzo wiele. I tutaj też taki apel do szkół, do dyrektorów szkół, do nauczycieli, katechetów, żeby starali się znajdować ludzi, którzy coś na ten temat mogą powiedzieć, czy na inne tematy po prostu potrzebne w dobrym wychowaniu i jednak takie spotkania na żywo organizować. To jest naprawdę niezwykle ważne.
Słuchamy Radio Maria.
Króluj nam Chryste, wraz z Matką Marią.
Zawsze i wszędzie.
Bronisław Ziemi Tymbarskiej. Kłaniam się gorąco i serdecznie czcigodnej siostrze, panu doktorowi, znakomitym panu Polakiewiczom, no i wszystkim słuchającym. No to, że sytuacja jest w kraju dramatyczna, to nie muszę mówić, bo każdy wie. Także no to, co zresztą ciągle mówimy tu i państwo mówią, że to, naród musi trzeba zrobić pospolite ruszenie. No z różańcem no trzeba się organizować, tak państwo mówię, na terenie parafii, samorządu. No i dramat się stał też w Polsce, że nie było lustracji. No i tak teraz opijamy się, nie wiadomo kto nasz, kto nie nasz. No ale myślę, że Pan Bóg nam pomoże, jeżeli będziemy blisko. No i że doczekamy się takiego no, działania też i politycznego, jak na Węgrzech, o co trzeba rzeczywiście bardzo prosić. No i apeluję do siebie, do wszystkich, żeby się w to włączyli, bo tylko wspólnie możemy czegoś dokonać. A tu mówiono było szczegółowo, tylko to trzeba realizować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Panie Bronisławie i odbieramy kolejny.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Malborka. Bardzo dziękuję za ciekawą audycję i aktualne problemy. Ja tak najkrócej jak możliwe. Działania genderowe określiłbym jako działania zmierzające do zinstytucjonalizowania pedofilii. I to świadomy jestem tego, co mówię. Pedofilia jest zabroniona, ale w myśl tego, co usłyszałem, jakie mają być praktyki w szkole stosowane i w odniesieniu do kogo, to określam to mianem zinstytucjonalizowana pedofilia. Ona ma dopełnić dzieła zniszczenia nie tylko naszego kraju, ale kultury, tak jak pani Jackowska powiedziała, która zachwyca cały świat. Ona płynie z Europy, między innymi z Polski, która jest kolebką między innymi Fryderyka Chopina. Dodam jeszcze, że przecież w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej organizowane są sympozja. Wielokrotnie jeżdżę na nie. Była pani Gabriele Kubi, wspaniałe wykłady. Jest książka Rewolucja Genderowa. Tutaj pani dzwoniła, gdzieś te publikacje i tak dalej. Wystarczy wpisać Rewolucja Genderowa, Gabriele Kubi, zamówić nawet i 10 książek, bo to tam 20 zł kosztuje. To papierosy więcej kosztują w miesiącu niż te książki by kosztowały. I osobom ewentualnie przekazać, które by mogły dalej iść I już tak podsumowując, pouczającym filmem jest w internecie taki materiał zatytułowany Postęp po szwedzku. Postęp po szwedzku. Można obejrzeć. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Tak, dziękujemy bardzo za ten telefon i za ten głos. Wspomniał pan tutaj o upadku kultury, ale trzeba to rozumieć jeszcze szerzej, bo jeśli by ta ideologia gender miała zakrólować, tak jak to jest w pragnieniach tych piewców ideologii gender, to nie będzie to upadek kultury, to będzie upadek cywilizacji. I są też takie badania, które potwierdzają fakt, że we wszystkich cywilizacjach, które były niegdyś bardzo wielkich cywilizacjach, kiedy następował upadek moralny, kiedy przychodził czas wielkiej rozwiązłości seksualnej, to razem z tym przychodził czas upadku cywilizacji. I tak naprawdę to się stanie. Rzeczywiście jest to bardzo dobre określenie, że wszystko to ma dążyć do takiej zalegalizowanej pedofilii, bo trzeba też mieć świadomość tego, że ideolodzy gender posuwają się w przyjmowaniu tego, co jest jakby jeszcze właściwe w życiu seksualnym, bardzo daleko. Łącznie z tym, że właściwe dla nich jest współżycie grupowe, właściwe dla nich jest współżycie publiczne, właściwe dla nich jest obniżanie wieku inicjacji seksualnej po prostu do granic możliwości. Więc ideologia gender tak naprawdę chce doprowadzić do takiego ogromnego wynaturzenia seksualnego, jakby takiego sprowadzenia człowieka tylko do tego poziomu biologii, do tego poziomu seksu, zaspokajanego, myślę, że w niewyobrażalny dla nas sposób. Bo też musimy mieć świadomość tego, że z takim życiem seksualnym, które proponuje gender, związane jest uzależnienie. A w każdym uzależnieniu istnieje eskalacja potrzeb. I to będzie tak samo jak przy narkotyku, tak? Kiedy człowiek zaczyna brać narkotyki, to zaczyna od tak zwanych miękkich i sięga po coraz silniejsze narkotyki, albowiem one już nie zaspokajają potrzeby przyjemności, którą doznaje się po zażyciu narkotyku. I tutaj jest bardzo podobnie. Ta potrzeba przyjemności będzie rosła do takiego stopnia, że człowiek będzie wymyślał coraz gorsze sposoby zaspokajania siebie. Tak naprawdę to jest zniszczenie człowieka w każdym wymiarze i cywilizacji w każdym wymiarze.
Ale Pan Jezus zmartwychwstał.
Tak.
I mamy nadzieję.
Tak, i mamy nadzieję, i dlatego chciałabym powtórzyć ten cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, o którym już mówiliśmy w lipcu, że jesteśmy wezwani do walki z tą ideologią, a tak naprawdę do walki ze złym duchem, który za nią stoi, bo tylko diabeł jest w stanie wymyślić coś takiego jak gender. I Pan Bóg mówi nam, zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia, niech serce wam nie drży, nie bójcie się, nie lękajcie się, gdyż z wami wyrusza Pan Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo. Walczyć przeciw wrogom i dać zwycięstwo. I zwycięstwo przyjdzie nie od nas, nie od naszego działania, które jest jak ten kamyczek Dawida na Goliata, ale przyjdzie z mocy Bożej i ono przyjdzie i w tego nie możemy wątpić.
Ale trzeba wierzyć. I tutaj kolejne nasze audycje, między innymi jak wierzyć to bez żadnego ale 15 października, czy w 1 października wiarę umacniać, wiary strzec i wiary bronić, ojciec Marcin Cichanowski, Paulin. To jest bardzo istotne. To wszystko jest razem sprzężone. Bez wiary nie damy rady złu. Pan doktor?
Jeszcze na podsumowanie naszej audycji chciałbym przytoczyć słowa arcybiskupa Edmunda Piszcza, który powiedział podczas jednej swoich homilii: módlcie się i czyńcie dobro.
Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom, siostrze Urszuli Kłusek, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję.
Panu doktorowi Jarosławowi Pisiewiczowi, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy Asi za realizację i do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem.
Elżbieta.
I Leszek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.